po prostu grodzieniska.
Wiesz, że ja ciebie strasznie kocham, słoniu.
Ja ciebie też strasznie kocham, serduszko.
Słoniu.
Cóż, serduszko?
Wiesz, słoniu, jak dawno już jesteśmy po ślubie?
O, 3 tygodnie. I 2 dni, serduszko.
A właśnie, że 3 tygodnie i 3 dni, bo już 12. O,
to strasznie dawno już jesteśmy po ślubie, serduszko.
Ale tak się kochamy, jakbyśmy byli dopiero co po ślubie. Prawda, słoniu?
Tak, serduszko.
Tak zaczynały się sceny z życia małżeńskiego pióra Stefanii Grodzieńskiej, prezentowane na naszej antenie blisko 20 lat temu. Początki twórczości literackiej pani Stefanii sięgają jeszcze czasów przedwojennych. Po wojnie zaś, już w stołecznym Lublinie, była ona spikerką Polskiego Radia, a dziś spotyka się z naszym miastem w nastroju nieco sentymentalnym. To też pytam przede wszystkim, jak je po latach znajduje?
No przede wszystkim znajduję z wzruszeniem. Moi mistrzowie od gadania publicznego zawsze mi mówili, że można w teatrze zagrać kogoś wzruszonego. Natomiast jak człowiek naprawdę jest wzruszony, to nie ma prawa tego pokazać. Tymczasem ja w tym w Lublinie jestem bez przerwy wzruszona. To, że ja teraz mogę mówić w radiu lubelskim, to jest dla mnie nieprawdopodobne zupełnie. Ostatnio mówiłam 58 lat temu, więc dla mnie to jest ogromne przeżycie, naprawdę. Trudno mi powiedzieć, jak bardzo to przeżywam.
Ja tylko muszę tutaj wnieść małą poprawkę. Mianowicie to pierwszy raz 50 parę lat temu pani mówiła do mikrofonu w Lublinie i to było wtedy Polskie Radio. Natomiast potem rozmawiałyśmy w 1984 roku, kiedy pani tu była, przy jubileuszowej okazji i też mówiła pani do słuchaczy polskiego, ale i lubelskiego radia przede wszystkim.
A czy to, co teraz robimy, to jest dla Lublina?
Ależ oczywiście, tak.
To jest specjalnie dla Lublina.
Specjalnie dla Lublina.
No to całuję Lublin. Bardzo się cieszę, że tu jestem. No i odtwarzam sobie w pamięci i przepraszam za tę melancholijną nutę, ale już prawie nikt nie żyje z tych wszystkich osób, z którymi zaczynałam. Bardzo to smutne i towarzyszy mi ta myśl stale, jak tu jestem. A w tej chwili, ponieważ radio to jest moja wielka miłość, w ogóle radio jako radio, cóż dopiero radio lubelskie, więc na takie osobiste wtręty sobie pozwalam.
Pani Stefanio, ja pamiętam doskonale, jak mnie pani urzekła, również przy jubileuszowej okazji, kiedy wręczano pani diamentowy mikrofon. Jak powiedziała pani, że przez pół wieku kochała radio i cały czas miała wrażenie, że jest to miłość bez wzajemności. Dopiero teraz znajduje pani dowody wzajemności. Jak to było z tą pracą w radiu, gdzie, jak pani się kiedyś zwierzyła, najlepszym szefem był niejaki Bilik?
Czy jeszcze ktokolwiek to pamięta? Bardzo się cieszę, że usłyszałam to nazwisko, dlatego że w mojej pracy zawodowej, która trwa już ileś, 70? Nie, to było za dużo, było prawie 70 lat, bo byłam tancerką już jak miałam 15 lat. Więc właściwie, jeżeli chodzi o szefów, to chyba nie spotkałam drugiego takiego. To był wspaniały człowiek. To były takie czasy, że właściwie no, zawsze się podejrzewało kogoś, kto był na jakimś stanowisku, że nie wiadomo, co to jest, a co przy nim mówić, a czego przy nim nie mówić. I ja bardzo byłam stremowana. Przedstawiono mnie, bo tam brałam udział w takim rodzaju konkursu nieoficjalnego, ale kandydaci byli proszeni o powiedzenie paru słów do czegoś, co nazwano mikrofonem, co pierwszy raz w życiu widziałam. I z miejsca, jak się odezwał do mnie, pierwsze co powiedział: wiem, że pani jest osobą zupełnie dorosłą, nie biorę pani za żadną smarkatą, ale pani pozwoli, że będę do pani mówił po imieniu, nie wymagając wzajemności. I tak zostało, że ja mówiłam panie dyrektorze, że on mówił do mnie, Stefciu. I to były pierwsze słowa, jakie usłyszałam, stremowana, trzęsąca się, nie wiadomo co ja tu robię, tancerka, czego tancerka chce w radiu. I tego mu nigdy nie zapomnę. I cieszę się, że pani wywołała to nazwisko, bo już nikt go nie pamięta.
Ale czy to jest recepta na dobrego szefa, który przede wszystkim powinien pracowników oswajać i tym samym jakoś mobilizować ich aktywność?
Ja miałam niezliczoną ilość szefów, bo i w prasie, i w radiu, i w telewizji. W czasie mojej pracy teatrowej w telewizji miałam również szefów, o których trudno mi cokolwiek powiedzieć, dlatego że ja ich nie widziałam na oczy. Powiedzmy, kilka lat był prezesem, pan taki i taki, a ja w ogóle nie wiedziałam, jak on wygląda. To też ma swoje dobre strony, ale szefów miałam gromadę. No i w teatrze oczywiście, w teatrze szefem moim był głównie mój mąż, więc to jest osobna karta. Byłam dyrektorową. Nie wiem, czy ktoś spoza pracowników teatru zdaje sobie sprawę, jak myśmy wygrali tę batalię, że nikt mnie nie prześladował w teatrze. Dlatego, że mąż był takim człowiekiem, że jego lubili i widzieli na własne oczy, że miał lepsze aktorki czy wykonawczynie ode mnie i że wyraźnie się tego trzymał, że nie dawał mi robić czegoś, co było ponad moje siły.
Pozwoliłam sobie łyknąć odrobinę kawy i natychmiast przypomniało mi się to, co pani kiedyś mówiła, że podczas tych pierwszych programów radiowych, które oczywiście szły na żywo, czasem bywało, że trzeba było przedyktowywać informacje nocą z dużymi przerwami, no i popijało się herbatę chyba przeważnie. I wtedy wpadał szef i mówił, cicho łykaj.
Tak, tak. Tak, tak. Albo nie mlaskań, bo myśmy sobie podjadali podczas tego. W ogóle chciałam wspomnieć o takim fenomenie radia tego z początku właśnie wrzesień, październik 44. Jak państwo wiedzą, może nie wszyscy, nie było w domach odbiorników. Czyli myśmy mówili do nikogo. Ale na szczęście Niemcy zostawili szczekaczki tak zwane, te megafony uliczne. I myśmy mieli taką szczekaczkę na Chopina naprzeciwko studia, a okna mieliśmy naprzeciwko tego stolika z mikrofonem. Więc to było jedyne radio na świecie, na pewno, które na żywo widziało swoją publiczność. I pewnego dnia, kiedy omal żeśmy się nie pobili, dlatego że pierwsze słowa komunikatu brzmiały Warszawa wolna, to było 18 stycznia 1944 roku.
I każdy chciał wygłosić ten komunikat.
Każdy to chciał, no ale dostał Tadzio Habros, który był naprawdę pierwszy, on był przede mną, on jeszcze był w tym wagonie na bocznicy. Ale myśmy patrzyli w okno, bo tam zawsze grupa ludzi stała pod tym głośnikiem. I jak powiedział też takim głosem, jak ja teraz do państwa mówię, powiedział to Polskie Radio Lublin na fali 224 metry, bo tak się wszystko zaczynało. A potem trzeba było powiedzieć, podajemy ostatnie komunikaty z wszystkich frontów. Ale on tego nie powiedział, powinien był powiedzieć pomimo wszystko, ale był tak zdenerwowany, że powiedział tylko Polskie Radio Lublin, Warszawa wolna. I wszyscy tam zaczęli się sobie rzucać w objęcia i ściskać pod tym głośnikiem. Więc to jest takie przeżycie, dla którego warto było właśnie wojnę przeżyć.
Mieliście również kulawy mikrofon, jeżeli można tak powiedzieć, o podstawce pod mikrofon. I kiedy się wypadkiem przewracał, to brzmiało tak jak bombardowanie. Wtedy też ludzie się rozbiegali spod tych szczekaczek?
Bo po prostu to był taki trójnóg z jedną krótszą nogą, więc zawsze było pudełko zapałek, którego nie wolno było zabierać, wszyscy byliśmy palący, a pudełko zapałek kosztowało tyle, że to było dla nas problem wtedy. Więc po jakimś czasie już pilnowaliśmy, żeby było puste, bo jak było chociaż trzy zapałki, to ono znikało natychmiast. Ale mikrofon lubił się pośliznąć na tym. I wtedy właśnie później nam tam z dyrekcji koledzy opowiadali, że wszyscy nie, o mało nie padli. Czy w Chopina trafili? Na pewno w Chopina. Dzwońmy, dzwońmy. Ale nie trafili w Chopina i wszystko było w porządku.
Jak się zaczęło radio, to już wiemy. Natomiast proszę powiedzieć, od czego zaczęło się to pisanie?
Pisanie zaczęło się od radia oczywiście. To znaczy, nie mówię o czasach przedwojennych, kiedy byłam tancerką solistką w Cyryliku Warszawskim, uczennicą Fryderyka Jaroszego, mojego mistrza. I on do spółki z ówczesnym moim narzeczonym Jerzym Jurandotem uradzili, ponieważ ich śmieszyła mnie, wiadomo dlaczego, że dosyć tego tańca, że ja muszę się rozwijać w innym kierunku i że będą mi dawać w tych programach, gdzie tańczyłam solo, to w skeczach, finałach i tak dalej, jakieś zwroteczki, tutaj jakaś rulka. I kiedyś spisałam na żądanie mojego męża naszą prawdziwą sprzeczkę małżeńską i on mi kazał zanieść to Jaroszemu i zaniosłam to Fryderykowi Jaroszemu i powiedziałam, że ja wiem, że to nic nie warte, ale panie dyrektorze, ale Jurek mi kazał przynieść i niech pan się na mnie nie gniewa, niech pan to wrzuci do kosza i prędko uciekłam. Po godzinie, bo to w czasie przedstawienia dyrektor mnie prosi. O Boże, myślę sobie, koniec z moim teatrem. Idę na górę na czworakach i wchodzę ze łzami w oczach już. I on mówi, tak, bez żadnych wstępów. Gramy to z Żelichowską, to była wielka gwiazda. Oni grali teksty Hemara głównie. Gramy to w następnym programie z Żelichowską, tylko jeden warunek. Nie ma twojego nazwiska. Będą trzy gwiazdki w programie, dlatego że Żelichowska w życiu się nie zgodzi wystąpić w tekście Piplaji. Piplaja to była taka, no taka już najmniej ważna osoba w teatrze, młoda jakaś tancerka czy piosenkarka, która w chórze śpiewała. Takie nic. Zgadzasz się? No. Więc ja nic nie odpowiedziałam na to, tylko spojrzałam na niego wymownie i spytałam, czy już mogę iść. No później, jak żeśmy się już bardzo zaprzyjaźnili, zawsze mi to wypominał. Wypadało coś odpowiedzieć, co miałam powiedzieć. I zagrali. I na tym się skończyło. W ogóle nie myślałam o tym, że ja kiedyś będę coś pisać. No ale w Radiu Lubelskim nie było nagrań. Były dwie płyty, jedna z hymnem narodowym, a druga z dwiema piosenkami ludowymi, które zawsze w tych dziurach się nastawiało, to już wszyscy wiedzieli, że jak w radiu idzie, gdzie idziesz Woj, to się do miasta panie, to znaczy, że coś się zepsuło, albo ktoś nie przyszedł. No i ponieważ ja się wygłupiałam, zawsze robiłam teatrzyki, czy to w gimnazjum, czy na uczelni, wszędzie coś reżyserowałam, coś pisałam, takie żarty, jakieś parodie, jakieś takie piosenki na tematy wewnętrzne instytucji. Zaproponowano mi, żebym ja coś takiego napisała i że jak będzie jakaś dziura, żebym to przeczytała. Trzeba pamiętać, że to były czasy ostrej cenzury. No ale był dyrektor Bilik, który mówił, jakoś przeleci, nikt i tak tego rady nie słucha, mówcie sobie co chcecie. I pozwolono mi, napisałam wtedy, tak naszkicowałam sobie taki felietonik o Lublinie, o ówczesnym Lublinie, gdzie treścią było to, że ja, szukam ulicy Narutowicza i pytam, przepraszam pana bardzo, gdzie jest ulica Narutowicza? I proszę pani, ja nie mam pojęcia, jestem drugi dzień w Lublinie. Znów podchodzę do jakiejś pani, przepraszam panią, gdzie jest ulica Narutowicza? Proszę pani, ja jestem warszawianka, mnie to nic nie obchodzi. I tak okazało się, że nie ma w Lublinie lublinianina ani jednego. No i powiedziałam to w radiu i umówili się ze mną, żebym ja miała parę tematów o Lublinie naszykowanych i jak będzie dziura, to że zamiast Wójtusia, że ja będę. To był początek.
Ale potem pisała pani teksty dla siebie, na scenę przecież.
No tak, znaczy jeszcze do radia, później nas przenieśli do łódzkiego radia i tam już robiłam programy. Co tydzień ja była Alicja o ostatnich wydarzeniach politycznych i tam różnych innych, to co się dało powiedzieć, to mówiłam sama. I raz na miesiąc był program Syrena w radiu. I to były przeze mnie zmontowane jakieś części programu z Teatru Syrena, który był wtedy w Łodzi, jeszcze nie w Warszawie. Ale głównie, prócz całości takich jak wspomnienia autorzystki, czy Urodził go niebieski ptak, właściwie tylko dwie takie książki napisałam, zresztą bardzo grube, które były pisane do druku. A wszystko inne przez długie lata, zanim już stałam się jakąś felietonistką, której się proponuje współpracę, to wszystko inne to był repertuar dla siebie. To wszystko jest pisane w pierwszej osobie.
Co tak klaszczesz? Nie ma znowu za co tak klaskać.
Ja mam nie klaskać, bo tobie się nie podobało?
Ma się rozumieć.
A to dlaczego? Mnie się podobało.
Wcale ci się nie podobało.
Wiesz lepiej, czy mi się podobało, czy nie.
Jasne, że wiem lepiej. Przecież to był dramat.
I co z tego?
No to co z tego, że nie lubisz dramatów. Zawsze mówisz, idę do teatru, żeby się pośmiać. Dramatów dosyć mam w życiu. Zawsze tak mówisz.
Mówię. I co z tego?
Jak się coś nie podoba, to się tego nie oklaskuje.
Można czegoś nie lubić, a jednocześnie może się to podobać.
Nie rozumiem. Co masz na myśli?
Ciebie. Ja ciebie nie lubię, ale mi się podobasz. Charakter masz podły, za to jesteś ładna dziewczyna. Czy jedno drugiemu przeczy?
Przestań się wygłupiać, Heniu. Dziadek wnukowy, jak ci nie wstyd?
Pytałam panią, jak pani znajduje Lublin. A teraz chciałam zapytać, jak znajduje pani radio? Nie lubelskie radio, tylko radio polskie.
Radio znajduje o wiele lepiej niż wszystkie inne instytucje w Polsce. Na tle tego, co w kulturze, to radio bardzo dzielnie się trzyma, choć szkoda mi, że to nie jest radio epoki pana Przybory, czy pana Suzina, pani Dziedzic. Może jest nawet lepsze, ale ja jestem taką zaśniedziałą już staruszką, która dobrze się czuła w tamtym okresie, kiedy były takie piosenkarki jak pani Koterbska, tacy piosenkarze, o których już nikt nie pamięta, Julian Stadler. W każdym razie, jeżeli chodzi o względy artystyczne, to jestem za stara na to, co w tej chwili się dzieje, również w radiu, bo ja na przykład nie rozumiem, jak piosenkarki młode śpiewają, to pytam mojego wnuka, który jest ekspertem, pytam nie jako dowcip, tylko po prostu chcę się dowiedzieć, czy ona śpiewa po polsku, czy po angielsku, bo nie ma żadnej różnicy. To jest bardzo głośne krzyczenie, jakieś samogłoski zwykle i tego ja nie uważam za piosenkę, więc pokazałam się we właściwej swojej postaci jako gderliwa staruszka, ale nie mam rady. Wrócę do radia, bo myślę, że to jest jeszcze jakaś taka ostoja, jakaś taka resztka kultury. I będzie zawsze, dlatego że radio ma coś w sobie takiego, że przyciąga fajnych ludzi.
Pani Stefania, ale tak korci mnie, żeby zrobić pewien wyłom w tych pani zachwytach. Mianowicie jest pani laureatką konkursu o tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Ta mowa polska w ogóle nam się bardzo zaśmieciła, ale niestety ja znajduję ślady tych śmieci również na antenie radiowej.
No w ogóle jest taka katastrofa z mową polską. W każdej mojej książce jest coś na ten temat, we wszystkim co mówię jest coś na ten temat. To jest taki mój konik, dlatego że ja pyskuję wciąż na ten temat. I wciąż wytykam błędy. Jestem właściwie w takiej komitywie z panem profesorem Bralczykiem, że wymieniamy się rozmaitymi takimi haczykami. No są nieraz tak śmieszne te wyrażenia, których używają. Z jednej strony jest pretensjonalność nieznośna, że nie ma się dzisiaj pryszcza na nosie, tylko się posiada pryszcz na nosie. A z drugiej denne chamstwo. Ja sama mam niewyparzony język i potrafię powiedzieć coś może szokującego osoby w moim wieku, ale żeby to mówić przez radio, czy w telewizji, czy pisać w gazecie, czy drukować, no to jest dla mnie zgroza.
Mnie razi jeszcze to chętne używanie obcych wyrazów, ale niekoniecznie we właściwym znaczeniu.
Ale angielskich.
Nie tylko. Na przykład ostatnio natknęłam się na coś takiego, kiedy pisano o jakimś przestępcy albo człowieku podejrzanym, więc jakie mu mogą grozić reperkusje?
A to tego nie znałam. Bardzo dziękuję, zanotuję sobie i będę miała znowu coś do napisania. No właśnie, z czego to wypływa? To wynika z mody na pretensjonalność. Mamy latorośl. Mamy czworonoga i ja jestem chora, no po prostu jest mi fizycznie niedobrze, jak czytam to wszystko.
Słuchaj, co byś zrobił, gdybym umarła?
Ależ dziecko, co ci do głowy przychodzi?
No, bo każdy może umrzeć. Więc ja też mogę umrzeć. I co byś zrobił?
No ale kiedy ty na pewno nie umrzesz?
No ale powiedzmy, i co byś wtedy zrobił?
No, żeniłbym się ze starą Kopcikiewiczową.
Nie żartuj, tylko powiedz naprawdę, co byś zrobił?
Rozpaczałbym.
Długo?
Długo.
A jak długo?
Do śmierci.
A gdybyś umarł na przykład w tydzień po mnie?
To co?
To byś rozpaczał tylko tydzień?
Czy ty naprawdę nie masz weselszych tematów?
Bo mówisz, że długo. Ładnie długo. Tydzień rozpacza i zapomina. Nawet nie warto umierać.
No to nie umieraj.
Ale gdybym jednak umarła, to co zrobisz?
Zastanowię się.
Pani Stefanio, a jak pani odbiera, czy może znosi tę ogromną atencję, z jaką się panią traktuje? Zresztą atencję należną ze wszech miar osobie w wieku dojrzałym, powiedzmy, osobie, która ma tak wielkie osiągnięcia i tak ogromne doświadczenia. Czy to sprawia tylko satysfakcję, czy może czasem troszkę bawi?
Nie, no mnie w ogóle to śmieszy, bo jeżeli posiadam, jakoweś wartości artystyczne czy inne.
Jakieś walory.
Walory, tak chciałam powiedzieć, walory. Dziękuję pani bardzo. To one nie mają żadnego znaczenia, ale jak się ma przed sobą 86 czy 7, już się pomyliło, ale staruszkę, to głupio jest powiedzieć, powiedzmy, co pani wygaduje. Nie, to się mówi, ach, szanowna pani, ach, jak to miło, pani zaszczyciła, pani zrobiła to czy tamto. Mnie to strasznie śmieszy, ale mam odbitkę w domu, gdzie nikt mnie nie szanuje, gdzie ze mną się rozmawia nie jak z równą, tylko, że, słuchaj, daj słok, ona się na tym nie zna. Co się stało z komputerem? Babcia nie podchodziła. A co się stało z komórką? Babciu, miałaś w ręku komórkę? Nie. No to nie babcia. Absolutnie się mną pomiata. Ale tak już jest, że poznali się na mnie najbliżsi. A te wszystkie, prawda, komplementy i tak dalej, no tak jak długo świat istnieje, nawet sądząc z tekstów, które się uczyłam na łacinie, to tam Nestor, senior, to wszystko budziło ogromny szacunek. Tylko dlatego, że ktoś jest stary z Gret, u tego się szanuje. Mnie to śmieszy.
Po cholerę, ja jej się podlizuję. Bo jak inaczej nazwać te moje ucieczki w żart? Ucieczka w żart to ucieczka w spokój. Przestanie ględzić. Kim jest dla mnie ta starsza kobieta, która siedzi obok? Kim była dla mnie tamta dziewczyna, którą poznałem 30 lat temu? Tamta dziewczyna, której śmierci nie zauważyłem, a przecież umierała w mojej obecności przez tyle lat. Ożeniłem się z tamtą dziewczyną, która przez 30 lat wyparowała, a na jej miejsce powoli wsuwała się ta kobieta.
Bardzo mi się podoba. Jestem ładna dziewczyna.
Zdaje mi się, że to dowcipne. A jaki zadowolony, że się roześmiałam. Znam te głupie żarty na pamięć. Ale traktuję je symbolicznie. Jako propozycję zawieszenia broni. Ja się śmieję, co oznacza zaprzestanie ognia z mojej strony. Ile takich kodów wytworzyło się przez te 30 lat. Może stosowanie ich uratowało nasze małżeństwo?
Było to spotkanie ze Stefanią Grodzieńską, pierwszą spikerką Polskiego Radia po wojnie, która po latach odwiedziła Lublin i naszą rozgłośnię. W archiwalnych fragmentach scen z życia małżeńskiego wystąpili Małgorzata Eismund-Lutomska i Andrzej Chmielarczyk. Audycję przygotowała Krystyna Kotowicz, a Wojciech Kanadys zrealizował akustycznie.